Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że się tylko zainstaluję, bo zanosi się, że tu dłużej postoję. Wiecie, jeden pastor zwykle wygłaszał kazanie przez pół godziny. Pewnej niedzieli zdarzyło się, że prawie godzinę. I starszy zboru po nabożeństwie pyta go się, co się, bracie, stało? Zawsze taki byłeś punktualny. Wiesz, zawsze biorę cukierek pod język i on na pół godziny starcza. Dziś pomyliłem się, wziąłem guzik. Witam was w imieniu Jezusa Chrystusa. Kim jestem? Jestem emerytowanym już pastorem. 37 lat byłem pastorem zboru w Bydgoszczy, zboru Kościoła Zielonoświątkowego. Nie widzę zapalonych czerwonych lampek, dobrze. I od 3 lat jestem pastorem seniorem, co nie znaczy, że zaniechałem usługiwania i służby ludziom wierzącym. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za zaufanie. Wiecie, zielonoświątkowcy czasami mają taką opinię nieobliczalnych, nie wiadomo nigdy, co się może zdarzyć, ale to nie człowiek decyduje przecież, tylko Duch Święty. Ale nie obawiajcie się. Przyjechałem tu na zaproszenie, by podzielić się też refleksjami z seniorami. I oczywiście nie będę dzisiaj w tej chwili wracał do tej tematyki, ale powiem, że łatwo jest rozpoznać, kiedy zaczynacie być seniorami. Jak idziesz na 4. piętro i na 2. się zatrzymasz i zastanawiasz się, czy wchodziłem, czy schodziłem, to jest sygnał, na pewno już sięgnąłeś do seniorstwa. Jestem razem z żoną, jesteśmy małżeństwem od 50 lat, więc możecie już tak co nieco ocenić, że może jestem taki stary jak węgiel. Mamy jednego syna, 2 wnucząt. Syn jest w Warszawie dziekanem Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej. Ja wywodzę się stąd, z Gdańska, i moje pierwsze kroki, w ogóle pierwszy kontakt z protestantami właśnie był tu, w tym miejscu, tylko jeszcze w starej kaplicy. Pewien człowiek z tego zboru zaprosił nas, przyniósł do domu Słowo Boże, zaprosił nas tutaj i tak przyszliśmy z ojcem na zwiady. Ja wtedy byłem dzieckiem, ale tak się to zaczęło. Potem przeprowadziliśmy się do Wrzeszcza, było nam bliżej, mieliśmy właściwie zaledwie chyba 200-300 metrów do zboru na Traugutta, zboru Kościoła Zjednoczonego. Tam wyrastałem, tam się wychowałem. Potem wyjechałem na studia teologiczne w Warszawie i moja służba po studiach była związana cały czas z tym zborem w Bydgoszczy. John Wesley powiada się, że wygłosił 40 tysięcy kazań. Nie wiem, jak to zrobił, ale ja takim skrupulatem jestem i wygłosiłem 2300 kazań, więc żeby do niego dotrzeć, to musiałbym jeszcze tak ze 120 lat żyć. Więc tak się umówiłem z Panem Bogiem, że tak do 120 chętnie mogę pożyć, a co więc, co ponadto, to już będzie łaską. Kochani, chciałbym jednak sięgnąć do Słowa Bożego, a myślę, że dla was będzie to bardzo znany tekst, a mianowicie Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, pierwszych kilka wersetów i potem od 24 do 28. Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, pierwsze 7 wersetów. Wtedy Agrypa powiedział do Pawła: wolno ci mówić we własnej obronie. Wówczas Paweł, wyciągnąwszy rękę, zaczął się bronić. Królu Agrypo, uważam to za szczęście, że mam dziś bronić się wobec ciebie przed wszystkimi, o co mnie oskarżają Żydzi. Zwłaszcza, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i sporami, które są między Żydami. Dlatego proszę cię, żebyś mnie cierpliwie wysłuchał. A teraz stoję przed sądem z powodu nadziei spełnienia obietnicy danej ojcom przez Boga, której spełnienia ma nadzieję doczekać 12 naszych pokoleń, służąc Bogu ustawicznie dniem i nocą. Z powodu tej nadziei, królu Agrypo, oskarżają mnie Żydzi. I od wiersza 24. Gdy on to powiedział w swojej obronie, Festus odezwał się donośnym głosem: jesteś szalony, Pawle, wielka uczoność doprowadza cię do szaleństwa. Ale on odpowiedział: nie jestem szalony, dostojny Festusie, ale głoszę słowa prawdy i rozsądku. Król bowiem, przed którym śmiało mówię, wie o tych sprawach, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie jest przed nim ukryte, ponieważ nie działo się to w jakimś zakątku. Czy wierzysz, królu Agrypo, prorokom? Wiem, że wierzysz. Wtedy Agrypa powiedział do Pawła: niemal przekonałeś mnie, żebym został chrześcijaninem. Chciałbym mówić o tym, że prawie czyni wielką różnicę. Biblia nie jest księgą przedstawiającą świat baśniowy. Nie znajdziecie takich sformułowań jak w bajkach: za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Ale ona przedstawia realia życia. I oto uczestniczymy w przesłuchaniu apostoła Pawła. Tylko czy na pewno my uczestniczymy w przesłuchaniu apostoła Pawła? Zdaje się, że się role odwróciły. To apostoł Paweł przesłuchał Festusa i Agrypę, a nie oni jego. To jest szósta już obrona opisana w Dziejach Apostolskich, w której Paweł wyjaśnia, dlaczego jest tym, kim jest. Dlaczego tak się zachowuje, dlaczego jest tak niesamowite to jego zwiastowanie i szokujące. Kim on jest? Jego się bano. I mieliście tu świetne studium swego czasu, ja je całe przesłuchałem nawet, wyobraźcie sobie, listu do Galacjan. Wracajcie do tego studium, bo jest to list niesamowity. To jest list jak bomba atomowa. Tak bardzo dynamiczny i wybuchowy. Czasami myślę sobie, że ważniejszy niż nawet list do Rzymian. Co chce zakomunikować nam ta obrona apostoła Pawła? On chce nam powiedzieć o tym, kim był Paweł, jak się jego życie zmieniło. Dlaczego nim jest? Dlaczego jest takim niezwykłym człowiekiem? Dlaczego mówi o rzeczach niezwykłych? Mówił o jednym z najważniejszych przeżyć, jakiego człowiek na ziemi może doświadczyć, a jest to nawrócenie, spotkanie Boga, spotkanie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Mówi o tym, jak z upadłego życia Bóg może uczynić niezwykłe życie, jak może pomóc. Bo Bóg jest specjalistą w przywracaniu życiu, które jest niegodne, bezwartościowe, wartości, autorytetu. On wie, jak się z ludźmi, którzy o sobie mogą mieć nawet złe zdanie, powiedzieć, że są wartościowi. Że to dla nich on, Bóg, wysłał swego Syna, Jezusa Chrystusa. I Paweł chce powiedzieć tym dostojnikom: nie wiecie, ile znaczy życie. Między jednym mrugnięciem oka, a drugim wszystko może się zmienić. Tak było w mojej sytuacji, Paweł o sobie powiada. On przytacza jakby, nie mówiąc wprost, taki przykład. Z brudnej kałuży woda wyparuje, kiedy słońce świeci. Ale któregoś dnia ta brudna woda, która wyparowała, spadnie na ziemię w postaci pięknego, lśniącego, czyściutkiego, białego płatka śniegu. Tak Bóg zmienił życie apostoła Pawła. To brudne życie, jemu się wydawało oczywiście, że on prowadzi bardzo ważną misję, zdecydował się na prześladowanie chrześcijan. Bóg go zatrzymał. I to życie, które dla wielu ludzi nie miałoby żadnej wartości, zmienił na życie, o którym on teraz mówi. Życie nie musi pozostać takim, jakim jest dzisiaj. Ono może być zmienione przez wszechmogącego Boga. Czasami myślimy sobie, to niemożliwe. Z poziomu ziemi wiele rzeczy jest niemożliwych, ale z poziomu nieba jest inaczej. Wiecie, to jest taka perspektywa żaby i bociana. Żaba stoi na dole, spotkała kamień. Nie da się przejść, wielki. A bocian leci, nad tym się śmieją. Cóż to taki kamyk, takie proste. Żaba, uważaj, bo mogę zapolować na ciebie. Chrześcijaństwo jest atrakcyjne. Ewangelia jest Ewangelią szansy. Ale intelektualista powie, nie, to jest niemożliwe. Ale ten sam intelektualista wierzy w horoskopy, puka w niemalowane drewno, łapie się za guzik, gdy widzi kominiarza, unika czarnego kota, wierzy różdżkarzom, bioenergoterapeutom, szklanej kuli i nie wiadomo czemu jeszcze. Ja kiedyś na takiego człowieka mały figiel nie najechałem samochodem, bo przebiegł przed nami czarny kot. On zatrzymał się i tak długo stał, aż ja go ominąłem. Ludzie są naiwni. Wierzą takim rzeczom. A gdybym mu powiedział, tak tylko teraz sobie imaginuję, gdybym mu powiedział Bogu, pewno by mnie wyśmiał, ale że przed czarnym kotem się zatrzymał, to było poważne posunięcie. I dlatego apostoł Paweł powiada do króla i do tych, którzy go słuchali, jestem szczęśliwy. Można by pomyśleć, a co za szczęście, przecież jest więźniem, jest przesłuchiwany. Ale to była ostatnia szansa dla Agrypy, żeby usłyszeć o Bogu, o Jezusie Chrystusie. I nigdy się już nie zdarzyła taka okazja, bo Agrypa o tym usłyszał. Wcześniej Feliks i Druzylla przysłuchiwali się też obronie apostoła Pawła. A kiedy usłyszeli o sprawiedliwości i wstrzemięźliwości i o sądzie, co powiedzieli? Na dziś dosyć posłuchamy ciebie w innym stosownym czasie. Powodem była Druzylla. To jej pradziadek usiłował zabić Jezusa w Betlejem. To jej dziadek stryjeczny kazał ściąć Jana, Chrzciciela. A jej ojciec, Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, podają, ściął apostoła Jakuba. To wszystko nagle odżyło. Dosyć, na dzisiaj wystarczy, nie mów nam więcej. Ich sumienie zostało poruszone. Jak wielka jest różnica między tym, co jest prawie, a na pewno. 1 lutego 2003 roku, Przepraszam, że ja tak co chwileczkę będę sięgał do wody, ale wysycha mi śluzówka od właśnie wielu, wielu lat mówienia i muszę co nieco wody popić. 1 lutego 2003 roku podczas powrotu z przestrzeni kosmicznej prom Columbia uległ zniszczeniu, dlatego że została uszkodzona osłona termiczna. Wahadłowiec Columbia prawie wykonał misję. Zostało tylko 16 minut do wylądowania. Ale zostało tylko 16 minut. Ale prawie nie wystarczyło, aby można było ogłosić, że prom wykonał swoją misję. Tylko dlatego, że wysłano prom w kosmos, nie gwarantowało, że misja przebiegnie pomyślnie. Tylko dlatego, że osiągnęli orbitę, nie oznaczało, że cała misja zakończy się sukcesem. By ogłosić sukces, wahadłowiec musi szczęśliwie wylądować. I to wieńczy dopiero całe dzieło. Wystrzelenie takiego wahadłowca jest bardzo niebezpieczne. I cała obsługa robi wszystko, żeby przebieg takiej misji był bezpieczny. Astronauci zwykle są świadomi tego niebezpieczeństwa, a mimo to decydują się na taki krok. Wielu astronautów już przecież to zrobiło. Są chętni, by mieć takie doświadczenie. Ale ta misja zakończyła się dramatem. Wahadłowiec spłonął i 7 ludzi poniosło śmierć. Prawie nie jest wystarczające, by powiedzieć, że wykonali wszystko do końca jak trzeba. Pomyślmy o emocji słowa prawie. Oto oglądasz mecz ulubionej drużyny koszykarskiej. Zostało 5 sekund do końca meczu, a twoja drużyna przegrywa 1 punktem. I oto najlepszy zawodnik ma piłkę. Rzuca, piłka zatacza łuk i myślimy, że już wpadnie do kosza. Odbija się od obręczy i wraca na boisko. Czas minął, jęk zawodu, prawie już wygrali. Ale nie wygrali. Nie będzie żadnego świętowania, a to prawie skręca wnętrze każdego z kibiców i samych zawodników też. Prawie zwycięstwo było w ręku, ale przegrali. Nie będzie żadnego trofeum, nie będzie świętowania, nic. Nie ma zwycięstwa. Agrypa pozwolił sobie na takie sformułowanie. Prawie pokutował, prawie oddał życie Chrystusowi. Prawie, ale nie całkiem. Co zwykle staje na przeszkodzie osobom, które są prawie już bliskie spotkaniu z Chrystusem? Najczęściej strach. Ośmieszenie, uznanie za szalonego. Apostoł Paweł usłyszał, oni takie mieli pojęcie. Szalony jesteś, twoja uczoność doprowadziła ciebie do takich niezwykłych wniosków, ale to nie są prawdziwe wnioski. Bardzo często w naszym otoczeniu słyszymy, a co powie rodzina, a co powiedzą bliscy. Ludzie boją się ośmieszenia. Nie boją się, że są śmieszni, wierząc w czarnego kota, czy łapiąc się za guzik, widząc kominiarza. Nie boją się ośmieszenia, że to XXI wiek, a zachowują się jak w średniowieczu. Ale wstydzą się przyznać, że Chrystus może być ich Zbawicielem, ich Panem. Agrypa i Festus o mało co, a zostali chrześcijanami. Ale prawie wzruszony nie wystarcza, by można było powiedzieć o nich na pewno. W naszym kraju zdecydowanie mamy do czynienia z chrześcijanami. Kiedy zapytasz nam, a po czym poznać, czy wiedzieć, że ktoś jest chrześcijaninem? Podstawowa odpowiedź będzie brzmieć, bo jestem ochrzczony. Ale to nie jest jeszcze decydujące o tym, że jesteś chrześcijaninem. Czasem słyszę, jestem wierzącym, ale nie praktykującym. To znaczy wirtualnym chrześcijaninem. To nie jest chrześcijaństwo. James Irwin, uczestnik 15. wyprawy Apollo, w którymś z krajów arabskich usłyszał od pewnego przywódcy muzułmańskiego: tak wiele pan mówi o Bogu i wierzy, dlaczego nie jest pan muzułmaninem? A samo wierzenie i mówienie jeszcze nie oznacza, że się jest chrześcijaninem. Tysiące ludzi wierzy w konieczność używania mydła, a mimo to nie są z tego powodu czyściejsi. Ludzie mówią, pragnę być chrześcijaninem, ale jest wielka różnica między tym pragnę, a chcę i byciem chrześcijaninem. Uczucie czyjeś jest najmniej solidnym założeniem. Chrześcijanie modlą się, mówimy. Czy to sprawia, że jak się modlą, to są chrześcijanami? Hindusi modlą się cały dzień, a muzułmanie przynajmniej 5 razy dziennie. Czy to sprawia, że są chrześcijanami? Bycie prawie oznacza, że jestem nikim. 5 panien z ewangelicznej przypowieści. Prawie było już wewnątrz. Myślały, że mają oliwę. Prawie, że miały. Ale zostały na zewnątrz. Prawie były już w drzwiach. Ale zostały na zewnątrz. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Czyste, moralne życie nie sprawi, że stajemy się chrześcijanami. Wielu ateistów prowadzi naprawdę uczciwe, dobre życie. Jeśli my porównujemy się z innymi ludźmi, to jesteśmy kandydatami na świętych. Ale jeśli porówna nas Bóg ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, okazuje się, że nie jesteśmy tak doskonali. Ta nasza dobroć nie wystarczyła, byśmy stali się wierzącymi, ale była potrzebna obecność i ofiara Jezusa Chrystusa. Gdyby to wystarczyło, Bóg nie musiałby posyłać Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie kochają Boga, a nawet czytają czasami Biblię codziennie. Ale czy czytanie Biblii wystarczy, żeby być chrześcijaninem? Karol Marx napisał niezły komentarz do Ewangelii Jana, ale nigdy nie został chrześcijaninem. Prawie nie jest wystarczające. Prawie czyni wielką różnicę. Wysłanie wahadłowca było sprawą życia lub śmierci, ale pozostało tylko prawie. Dziennikarze w pewnym momencie nawet mówili, że wysyłanie wahadłowców stało się już prawie rutynowe. No właśnie, ale jeśli nasze życie będzie prawie tylko, to nie daj Boże, aby to było rutynowe życie. Chrześcijaństwo nie jest rutyną, jest codziennym poznawaniem Boga, Jego miłości, a przede wszystkim oddaniem swego życia wszechmogącemu Bogu. Nie pozwólmy, aby nasze chrześcijańskie życie stało się rutyną. To zbyt poważna rzecz, abyśmy mogli powiedzieć, no prawie, ale jeszcze. Czasami zastanawiam się, czy nam towarzyszy takie desperackie oddanie się jakiejś sprawie. Astronauci to desperaci. Oni poświęcają całe swoje życie, podporządkowują je tej misji, w której mają wziąć udział. Czy my jako chrześcijanie potrafimy tak postępować? Czy czasami nie mówimy tak jak Agrypa i Festus? A wiesz, jutro, jak to niektórzy powiedzą, maniana, nie wiadomo kiedy, no kiedyś. Wiecie, jak Abraham musiał wyruszyć, bo takie miał zlecenie od Boga, a Sara go pytała, Abraham, dokąd my idziemy? A gdzieś tam. Przecież Bóg mu nie powiedział dokładnie dokąd. Powiedział, idź do ziemi obiecanej. Abrahamie, gdzie idziemy? Kobiety chcą wiedzieć dokładnie, gdzie, co, jak, co jutro, co pojutrze. No gdzieś tam. Bądź spokojna, dotrzemy. On zaufał Bogu. Wielu ludzi sądzi, że ma jeszcze jutro. Co trzyma ludzi w tym obozie prawie? Trzyma ich właśnie jutro. Jutro zdążę, jutro podejmę decyzję. Ale przez to, że mówię maniana później, podjęli już decyzję. Oni nie podjęli, Agrypa nie podjął decyzji. Faraon był prawie przekonany, że ma wypuścić naród izraelski. I prawie, że to zrobił, ale pomyślał sobie, nie dam się wykolegować. I wysłał armię za Izraelem. Prawie, że już ich zawrócił z drogi. Tylko tamci zdążyli przejść, a jego armia utonęła. Herod prawie wypuścił Jana Chrzciciela, ale miał w ręku jego głowę. Piłat prawie, że uwierzył, że Jezus jest niewinny, a jednak wydał go na ukrzyżowanie. Edyta Geppert śpiewa, przecież nie będziesz drobiazgowy, o Bogu śpiewa. Ale Bóg jest drobiazgowy. Bóg chce znać naszą odpowiedź. On chce wiedzieć, kim jestem. Jak myślę dalej o swoim życiu? Na dziką kartę do Królestwa Bożego nie wejdziemy. Dlatego nie warto tej piosenki powtarzać. Panie, ty nie będziesz drobiazgowy. Tak, on jest drobiazgowy. Chcę usłyszeć, że go wyznaję jako swego Pana i Zbawiciela. Nie jestem podróżnikiem, zanim nie wykonam pierwszego kroku. Każda największa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Muszę uczynić ten pierwszy, najważniejszy krok. A ten najważniejszy pierwszy krok jest w Jana 3,16. Wszyscy wierzący go znają na pamięć, prawda? Że Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest ten podstawowy, pierwszy krok. Prawie chrześcijanin to nie jest chrześcijanin. Nie możemy nasycić się, będąc głodnymi, prawie zjadając coś. Nie możesz zaspokoić pragnienia, prawie napiwszy się. Nie możemy być błogosławieni, jeśli prawie komuś wybaczyliśmy. A myślę, że większość chrześcijan modli się: wybacz nam nasze winy, jako my przebaczamy naszym winowajcom. Wstają zadowoleni. Amen. A posłuchajcie, o czym mówią. Prawie chrześcijanie. Jestem okrutny. Ale chciałbym być zawsze uczciwy w moim chrześcijaństwie. Wielu mówi o Jezusie, nawet dobrze o nim mówią. A równocześnie nie wierzą w to, co Jezus uczynił. Biblia mówi prawdę o Jezusie. Ileż to razy już zapewne słyszeliście, że w Biblii są opisane różne dziwne rzeczy i nie ma żadnego potwierdzenia naukowego. Ja niedawno w zborze zrobiłem wykład tylko w oparciu o wykopaliska i odkrycia archeologiczne w roku 2018. Ile było odkryć, które potwierdziły prawdziwość Biblii? Ale 50 lat wcześniej mówiono, że to nieprawda. Tak, można tak myśleć, dlatego że nie zawsze nauka dysponuje materiałem badawczym, którym można zbadać pewne rzeczy. Ale najlepszym takim potwierdzeniem Biblii to jest jej czytanie i łopata. I archeolodzy to zrobili. Wiele odkryć jest poprawnych. Mówiono, że nie istniał taki król Baltazar. A jednak znaleziono w Nuzji tabliczki, 17 tysięcy tabliczek. Naukowiec bierze do ręki jedną i dowiadujemy się, że jest tam wymienione imię króla Baltazara. I tak wiele rzeczy się zdarzyło. Biblia jest prawdziwa. Ciągle to powtarzam. A jednak Biblia ma rację. Ja jej wierzę. Jestem naiwny może. I na pewno są rzeczy, które budzą wątpliwości. Nie zostały jeszcze potwierdzone, co wcale nie oznacza, że naukowcy mają rację. Nie mają jeszcze aparatu poznawczego, nie mają badawczego aparatu. To jak z medycyną. Medycyna 30 lat temu, a teraz to jest jak niebo a ziemia, taka odległość. Tak się zmieniła medycyna. Kiedyś niezwykle inwazyjna, dziś bardzo mało inwazyjna chirurgia. Bo mamy lepsze narzędzia. Mamy lepsze metody, lepsze sposoby diagnozowania i leczenia. Chrześcijaństwo to nie jest ciekawostka, którą można poznać i zapomnieć, powiedzieć: no dobrze, poznałem, w porządku. Prawie chrześcijanin to jeden z najnieszczęśliwszych ludzi na ziemi, jeśli jest tylko prawie chrześcijaninem. Niektórzy próbowali zakwestionować historyczność i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Był taki Frank Morrison, który w pierwszym zdaniu swojej książki Who Moved the Stone? Kto przesunął kamień? Książka stała się bestsellerem. Miała zakwestionować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a on w pierwszym zdaniu pisze: książka, która nie pozwoliła się napisać. I nawrócił się, mimo że kwestionował na początku zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale ludzie wierzący mają nadzieję w Jezusie Chrystusie. Co zatem jest przeciwwagą słowa prawie? Słowo przekonany. Agrypa mówi: prawie żeś mnie przekonał, Festus, prawie żeś mnie przekonał. To słowo prawie jest niwelowane przez słowo przekonany. Gdyż wiem, komu uwierzyłem, apostoł Paweł o sobie pisze. I jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem. Paweł i Barnaba wygłosili kazanie w synagodze, a po opuszczeniu synagogi wielu Żydów pobożnych, prozelitów, poszło za Pawłem i Barnabą, którzy rozmawiali z nimi i przekonywali ich, aby trwali w łasce Bożej. Można wygrać w teleturnieju milionerzy milion złotych. Ale by wygrać, nie wystarczy telefon do przyjaciela. Nie wystarczy 50 na 50. Ale końcowa odpowiedź tego, który odpowiada, jest decydująca. Agrypa stwierdził później i przegrał swoje życie. Możesz być miłą osobą, duszą towarzystwa, a mimo to nie być chrześcijaninem. Bo chrześcijanin to ktoś, kto znalazł drogę życia. Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus nie mówi: wskażę wam drogę, ale on powiada: ja jestem drogą. I chrześcijanin to ktoś, kto znalazł tę drogę i jest dzieckiem Bożym. Musimy go osobiście przyjąć i znać. Mam nadzieję, że mówię do ludzi wierzących, więc mówię to gwoli przypomnienia, byśmy nie popadli w rutynę, by nasze podróże naszym duchowym wahadłowcem nie były rutynowe. Nie jesteśmy uratowani dzięki ludzkiej perswazji, ale przez łaskę wszechmogącego Boga. Jestem bowiem pewien, apostoł Paweł powiada, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, nic nie jest w stanie mnie odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest Ewangelią szansy, łaski. Informacja jest jasna. Ci, którzy chodzą z Jezusem Chrystusem, oddali Mu swoje życie, wychodzą z moralnej ciemności do światła życia. Paweł w areszcie domowym co robił? Nie opowiadał i nie użalał się nad swoim życiem. Dzieje apostolskie kończą się tym, że zapraszał ludzi do siebie i przekonywał ich o Jezusie Chrystusie. Niektórzy, jest napisane, uwierzyli temu, co mówił, a inni nie uwierzyli. To takie typowe. Tak więc chrześcijanin nie powinien być znakiem zapytania, ale mamy być wykrzyknikiem w tym życiu. A to czyni wielką różnicę. Czy naprawdę chrześcijanin to coś znaczy? Każdemu tu z obecnych życzę, aby to słowo chrześcijanin znaczyło więcej niż tylko mówienie o dobrym Jezusie Chrystusie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, apostoł Paweł powiada. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Prawie czyni wielką różnicę. Spróbujcie odpowiedzieć sobie, jak jest w waszym życiu. Pozwólcie, że zakończymy tę część mojego usługiwania modlitwą wspólną. Poproszę o powstanie.